Trzeci sektor.
Audycja Trzeci Sektor, Wojciech Kujałowicz, dzień dobry. W naszym studiu goście, panie Wioletta Toczko i Kamila Zaperty, Fundacja Dialog. Dzień dobry.
Dzień dobry, witamy serdecznie.
Cel, misja Fundacji Dialog, przytaczamy, przypominamy sobie zawsze te podstawowe informacje na temat organizacji, która pojawia się w naszym studiu. W waszym przypadku można by rzec społeczeństwo wspólnotowe. Tak przeczytałem między innymi na waszej stronie internetowej. No i kiedy myślę sobie o tych wszystkich działaniach, które prowadzicie, no to myślę, że potrzeba było takiego bardzo szerokiego pojęcia, więc może po kolei trochę bardziej szczegółowo. Opowiedzcie, czym się fundacja aktualnie zajmuje.
No myślę, że spektrum działań fundacji jest rzeczywiście niesamowicie szerokie, tak? Staramy się wychodzić naprzeciw potrzebom, tak naprawdę aktualnym potrzebom społecznym, tak? Niezależnie od tego, czy jest to kwestia uchodźstwa, czy jest to kwestia bezdomności, czy jest to kwestia dzieci, które są w pieczy zastępczej, tak? Czy jest to też kwestia właśnie rodzinnej pieczy zastępczej, łączenia rodzin. No myślę, że jest to naprawdę na tyle szerokie spektrum, że w zależności od potrzeb staramy się otwierać na bieżące potrzeby i wychodzić z takim działaniem, jakie możemy zaproponować akurat.
To nazwijcie te podstawowe wyzwania i problemy, które przed wami stoją współcześnie.
Na dzień dzisiejszy dla mnie osobiście najbliższa jest piecza zastępcza instytucjonalna. Natomiast rzeczywiście obszar pieczy zastępczej jest dość szerokim aspektem, ponieważ oprócz tego, że mamy pieczę instytucjonalną, jest też piecza rodzinna, spokrewniona i niespokrewniona, gdzie dzieci trafiają w sytuacji trudnej dla swoich rodzin biologicznych, trafiają pod opiekę swoich babć, dziadków, cioć i to jest piecza zastępcza spokrewniona. I tu bardzo szeroko staramy się wspierać i pomagać te rodziny, które borykają się z trudnościami finansowymi, szkolnymi tych dzieci. Piecza niespokrewniona, czyli wszelkie działania współpracy tak naprawdę z rodzinnymi domami dziecka, niejednokrotnie instytucjonalnymi, ale rodzinnymi. No i dom powrotu, który gdzieś jest instytucjonalną pieczą zastępczą. Takim, no kolokwialnie mówiąc, typowym domem dziecka, słownictwa takiego używając. Natomiast to jest placówka opiekuńczo-wychowawcza, dom powrotu dla 14 dzieci, gdzie znajdują się dzieci tak zwane z trudnych miejsc. Takie dzieci, które doświadczyły traumy, odrzucenia, które w swoich biologicznych, rodzinnych domach doświadczyły zaniedbania, przemocy, wykorzystywania niejednokrotnie, głodu. No braku takiej podstawowej opieki niejednokrotnie, tak? No i te dzieciaki są u nas. Są u nas, to jest 14 cudownych dzieciaków, my nazywamy 14 cudownych orzeszków, którym staramy się stworzyć taką bezpieczną przystań, taki bezpieczny dom, gdzie one znajdą ciepło, poczucie bezpieczeństwa, stabilizację, spokój, komfort bycia, takiego codziennego bycia po prostu, tak, że mogę wstać godzina 9 rano, jeżeli nie mam do szkoły na rano i mogę sobie wtedy zrobić śniadanie, gdzie nie ma dzwonka o godzinie 7 rano, bo jest pobudka i 8 rano, bo jest śniadanie na przykład, tak. Dzieci żyją takim własnym rytmem, w swobodzie, w komforcie i w poczuciu bezpieczeństwa.
Można by odnieść wrażenie, że te zmiany, które zachodzą w naszym społeczeństwie pod każdym względem, i społecznym, i tym materialnym, raczej powinny zapobiegać w jakimś stopniu tym sytuacjom, które potem wy musicie niejako prostować. Czy tak jest, czy niekoniecznie? Czy to, że słyszymy wokół, iż poziom życia w Polsce się poprawia, że warunki bytowe dzieci są coraz lepsze. Czy to jest zauważalne w kontekście waszych działań i problemów, z jakimi się borykacie, czy tu nie o to chodzi?
Ja myślę, że tutaj nie o to chodzi. Myślę, że kryzysy w rodzinie, one były zawsze bez względu na sytuację materialną tak naprawdę. Więc to, co też mówiła Wiola a propos pieczy zastępczej, czy to rodzinnej, czy instytucjonalnej, czyli już w momencie, kiedy mamy tą sytuację kryzysową, kiedy dziecko czy dzieci muszą trafić pod opiekę innego rodzica, tak, którym ma im zapewnić bezpieczeństwo, spokój w tej trudnej sytuacji. To jest jakby jedna rzecz. Drugą rzeczą, którą my też robimy w ramach Fundacji Dialog, ale też w ramach projektu Centrum Reintegracji Rodziny. Czyli my nie skreślamy tych rodziców biologicznych. My z nimi pracujemy nad tym, żeby ta sytuacja ich rodzinna się poprawiła, żeby podjąć takie kroki zmierzające ku temu, aby dziecko wróciło pod opiekę rodzica biologicznego. Oczywiście mówię tutaj o sytuacjach, które są możliwe do zrealizowania. Tak? Są sytuacje, w których po prostu musimy zabezpieczyć te dzieci, one pewnie pozostaną w tej pieczy zastępczej jakby na dłuższy moment. Natomiast my się tylko i wyłącznie jakby nie skupiamy na tym, żeby zabezpieczyć już zabezpieczone dzieci, tak? Bo przyjmujemy, że dziecko, które jest w placówce, czy które jest w umieszczony w pieczy zastępczej, czy to spokrewniony, czy to nie spokrewniony, to przyjmujemy, że ono już jest zabezpieczone. Ono jest z jakimiś deficytami, tak? Na te deficyty też mamy odpowiedź, czyli staramy się wspierać, czy pod kątem specjalistycznym, czy pod kątem zorganizowania terapii, czy psychoterapii, czy pomocy logopedycznej, czyli te deficyty w miarę możliwości wyrównywać, tak żeby temu dziecku faktycznie było łatwiej w życiu. Przy jednoczesnej pracy, my akurat pracujemy programem Odzyskać dziecko z rodzicem biologicznym, aby poprawiła się jego sytuacja. Czyli docelowo dążymy do tego w miarę możliwości, żeby dziecko wróciło pod opiekę rodzica biologicznego.
Poruszacie tutaj dwupłaszczyznowo ten problem. Z jednej strony patrząc na to z punktu widzenia dziecka, czy też dobra dziecka, z drugiej strony rodziny, rodziców, co wydaje się jakby no, trochę jeszcze innym spojrzeniem na całość. Ale gdybyście mogły wymienić kilka powodów, takich współczesnych, które powodują problemy w rodzinie, po stronie dzieci i po stronie rodziców. Da się tak określić tę sytuację? Co sprawia, że w rodzinach te problemy nagle urastają do rangi no, koniecznej interwencji służb czy organów państwowych?
Ja myślę, że to jest bardzo trudne pytanie i nie chciałabym tutaj stawiać się, jak wpływa dziecko na to, że jakby trafia do placówki, czy jak wpływa rodzic. Myślę, że w dzisiejszych czasach borykamy się z różnymi kryzysami. Z pewnymi rzeczami możemy sobie radzić bardziej lub mniej. Jesteśmy wyposażeni, mamy jakieś doświadczenie, które wynika jakby z naszego takiego doświadczenia rodzinnego, z pewnego zaplecza. Niekiedy, i to się często zdarza, że rodzic mówi, że no ja sobie nie poradziłem z tym, nie wiem, nie poradziłam sobie z rozwodem, coś się zadziało, gdzieś poszłam w drugim kierunku i jakby dzieci sparły na ten drugi plan. Nie spodziewałam się, że to aż zaszło tak daleko. Więc jakby takie ocknięcie się zawsze jest w jakimś momencie, tak? I spojrzenie trochę wstecznie. Natomiast nie mi tutaj oceniać jakby, jak wpływa rodzic, jak wpływa dziecko, bo to myślę, że tak to nie idzie, tak? Najczęściej myślę, że te problemy, z którymi my się borykamy, to jest przemoc psychiczna, fizyczna, względem dzieci, alkohol, narkotyki, hazard. Myślę, że wszechstronność, taki wachlarz tego, z czym my się spotykamy, naprawdę jest bardzo indywidualny w przypadku każdej rodziny.
Czyli powody i sytuacje niezmienne, można by rzec, od pokoleń i właściwie ciągle takie same, ale jest w tym wszystkim jeszcze jeden element, który można by rzec jest w sumie z nami relatywnie od niedawna. Jak w tym wszystkim widzicie internet i jego miejsce w rodzinie? Pytam tutaj w dużej mierze o to, co często słychać, że najmłodsze pokolenia dawno wyemigrowały z tego realnego świata i tak naprawdę większość czasu, większość doby spędzają w tym innym świecie.
Rzeczywiście tak jest, natomiast ciężko tutaj obwiniać internet. Ja bym tutaj bardziej to złożyła na karb braku relacji międzyludzkich, że my rzeczywiście niejednokrotnie w domu potrafimy funkcjonować ze sobą, ale jednak mimo wszystko obok siebie. Że te relacje są naprawdę dość ubogie. Że zapomnieliśmy o tym, jak bardzo ważny jest wspólny obiad. Jak bardzo ważna jest wspólna rozmowa przy stole. Jak bardzo ważne jest zapytanie w ogóle, co u dziecko słychać. Nie tylko tyle, czy ma lekcje odrobione. I tutaj też o tym powiedziała też bardzo pięknie Kamila, tak? To nie jest kwestia obwiniania sytuacji ludzi, prawda? Dziecko jako dziecko poniekąd zawsze jest ofiarą. Ofiarą sytuacji, bo to my modelujemy jako dorośli, to my modelujemy zachowania tych dzieci. Ono zawsze jest ofiarą. Natomiast niestety ta rzeczywistość współczesna właśnie, taki pęd, taki niepokój, taki lęk też ludzi, taka presja psychiczna, być może pogoń za rzeczywiście takim dobrobytem finansowym. I ten wszechobecny internet to rzeczywiście jest coś, co nam nie ułatwia funkcjonowania. Internet rzeczywiście jest dość mocno uzależniający. Tam odnajdziemy tak naprawdę wszystko, czego na dany moment byśmy tylko szukali, prawda? I on nie jest takim elementem, który nas wchłania. I dzieci, i dorosłych. Bo niestety jest tak, że to na każdym poziomie może nas spotkać, prawda? Niezależnie od wieku.
Pomyślałem sobie teraz, że rzeczywiście rodzice, powiedzmy dzieci w wieku lat kilku, pięciu, ośmiu, dziesięciu, to są ludzie, którzy też już wyrośli w świecie internetu, więc pewnego rodzaju uzależnienia z ich strony są również jak najbardziej możliwe.
Są możliwe, to znaczy, gdybyśmy rozpatrywali rzeczywiście to pod kątem uzależnienia, tak, no to uzależnienie stricte jest poświęcaniem czasu tej konkretnej rzeczywistości kosztem innych, tak, czyli kosztem dziecka. I to jest najbardziej niebezpieczne, bo jeżeli już dotykamy tej kwestii uzależnienia, to rzeczywiście musimy jakby otworzyć się na tą definicję uzależnienia. Czy ja spędzam czas spożywając alkohol bądź przy internecie kosztem innych moich obowiązków, zaniedbując moje inne obowiązki. I jeśli tutaj w tej kwestii naszej pieczy zastępczej, tak? Jeśli ja jako rodzic właśnie, tego mojego małego pięciolatka, sześciolatka, o którym pan wspomniał, prawda? Spędzam czas przy komórce nad internetem, kosztem mojego dziecka, to niestety skazuje też trochę to dziecko, że ono musi się poniekąd wychować samo. Ono musi znaleźć samo sobie czas, no, w którym będzie miało jakieś atrakcje, prawda? No i niejednokrotnie też jest tak, że wygodniej jest nam dać dziecku komórkę, bo tam rzeczywiście cały czas coś się dzieje. I sami poniekąd wtłaczamy to dziecko, tak? W ten świat internetu, świat wirtualny.
Lata temu dzieci były sadzane przed ekranem telewizora, żeby zjadły zupkę grzecznie i chętnie. Teraz może daje im się do ręki komputer, czy też może właśnie smartfona i to działa trochę na podobnej zasadzie. Ale wróćmy do pieczy zastępczej tych aktualnych działań.
Dla mnie najbliższy osobiście jest dom powrotu, tak? Placówka, w której mam 14 cudownych dzieciaków, dzieci z trudnych miejsc, dzieci z różnymi doświadczeniami. To jest ta nasza współczesność. Nasza współczesność to jest właśnie potrzeba zabezpieczenia im, tak? I dania komfortu bycia właśnie w takiej swobodzie emocjonalnej, że oni mogą przyjść, mogą porozmawiać. Oni niesamowicie pragną rozmawiać. Wbrew pozorom, jak nie mają dostępu do komórki, albo nawet jak zaczynają z nami rozmawiać, okazuje się, że ta komórka nie jest im kompletnie potrzebna. Że im się tak świetnie rozmawia i nawet mają o czym rozmawiać.
A jak oni do was trafili?
No cóż, jak oni do nas trafili? To są niesamowicie przykre sytuacje niejednokrotnie. Kiedy już rzeczywiście w rodzinie zdarza się problem no jakiegoś tam zaniedbania, uzależnienia, tak, niewydolności rodziców, no to jest najzwyczajniej w świecie interwencja policji bardzo często i natychmiastowo odebranie dzieci. Jeżeli wkracza policja i w domu są rodzice pod wpływem i jest tam małoletnie dziecko, to jest natychmiastowo odebranie dzieci i dzieci w tym momencie interwencyjnie, z godziny na godzinę, dosłownie można powiedzieć, trafiają do nas do placówki. Zdarzają się bardzo różne sytuacje też. No, mieliśmy dość przykrą ostatnio sytuację, na przykład, kiedy trafiło do nas dwuletnie dziecko. Mama okazała się po prostu, nie była w stanie sprostać oczekiwaniom dziecka. Więc maleństwo takie dwuletnie trafiło do nas na przykład. Są też takie sytuacje, gdzie jest nadzór kuratora nad rodziną i rzeczywiście są ostrzeżenia, kurator kontroluje, przychodzi, jest wywiad kuratorski, prawda, są ostrzeżenia. No i mimo wszystko, jeżeli rodzina nie jest w stanie naprawić swojego systemu funkcjonowania, no to w pewnym momencie jest skierowanie, jest postępowanie sądowe, w wyniku którego jest ograniczenie praw rodzicielskich rodzicom poprzez umieszczenie w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Także tak dzieci do nas trafiają.
Zajmujecie się też kwestią, która dotyka tej, może to źle zabrzmi, drugiej strony, a więc rodziców.
Zgadza się. Jeżeli chodzi jakby o rodziców biologicznych, bo tutaj tak jak też Wiola powiedziała, to ostateczność jest w momencie, kiedy dziecko jest umieszczane w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Docelowo powinno być kierowane do rodzinnych form zastępczych, czyli myślę tutaj o rodzicach, o rodzinie jakby spokrewnionej, zawodowej być może. W sytuacji, kiedy już mamy taką informację, tak, mamy tego rodzica, mamy dziecko umieszczone jakby w pieczy zastępczej, my podejmujemy wszelakie działania, tak, nie skreślamy tego rodzica biologicznego, staramy się mu pomóc. Czyli pracujemy z nim nad tym, aby poprawił to, co do tej pory nie działało dobrze, tak? Czyli skupiamy się też na postanowieniu i na zarzutach tego sądu. Czyli rozumiem, że i z tym nie dyskutujemy. Powodem było odebranie dzieci z jakiegoś powodu, czy to z zaniedbań, czy to z powodu jakby interwencji w sytuacji pojawiającego się alkoholu w domu, jak przy jakiejś imprezie, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście. I podejmujemy działania, czyli ustalamy taki plan pracy z rodzicem na tyle, na ile on jest jakby możliwy do realizacji według niego. Tak? To nie jest tak, że my mamy takie oczekiwania od tego rodzica, że on teraz musi pójść na terapię, musi coś tam zrobić i będzie fantastycznym rodzicem. Czyli podejmuje taką systemową pracę, doszkala się, podnosi swoje kompetencje opiekuńczo-wychowawcze przy jednoczesnym takim stałym kontakcie z dzieckiem. Mamy takie sytuacje, w których mamy dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, które są na przykład z obszaru terenów BOW, nie wiem, Turość Kościelna, tak? Są to ludzie, którzy nie mają prawa jazdy, mają kłopot z dojazdem do tego dziecka, czyli ten kontakt z tym dzieckiem i utrzymanie tej więzi jest dużo trudniejsze. Tutaj też mamy taką alternatywę i odpowiedź dla tych rodziców. W ramach naszego centrum mamy takie przejściowe mieszkanie, w którym rodzic, który ma kłopot z dojazdem do tego dziecka, nie wiem, co weekend będzie mógł utrzymać ten kontakt z dzieckiem, spotkać się, czy to na terenie placówki, w której dziecko jest umieszczone, czy na terenie naszego mieszkania takiego reintegracyjnego, tak żeby ta więź nie została w jakikolwiek sposób przerwana, a już na pewno nie z powodu odległości, że tak powiem. Więc jakby z rodzicami biologicznymi pracujemy systemowo. Oczywiście ta praca jest i ona zawsze była i opiera się na możliwościach rodzica, na tym na tyle, na ile on chce dać sobie pomóc.
Czy jesteście zadowoleni z efektów takiej pracy z rodzicem? Czy często oni wracają, że tak powiem, do takiego normalnego funkcjonowania w rodzinie?
To bywa różnie, tak? Jeżeli chodzi jakby o pracę programem Odzyskać Dziecko, naprawdę skuteczność samego programu jest bardzo duża. Oni korzystają ze wsparcia nie tylko doświadczonych ludzi, terapeutów, specjalistów, ale ze wsparcia innych osób, które są w podobnej sytuacji, które pokonały swoją drogę i nie wiem, odzyskały te dzieci. Osoby, które po 2-3 latach pracy nad sobą, niekiedy walki trochę z systemem i z udowodnieniem wszystkim dookoła, wszystkim tym służbom, że ja się zmieniłem, że tutaj ta sytuacja na tyle się poprawiła, że jestem w stanie sprawować opiekę nad moim dzieckiem. Pracując na takich doświadczeniach tych ludzi, oni zaczynają wierzyć w to, że faktycznie jest ktoś, kto po pierwsze chce im pomóc, że to działa, że to nie jest tak, że my tak sobie mówimy, że jest jakaś szansa, tak? Jest jakaś iskierka nadziei na to, żeby ta sytuacja obecna jakby się zmieniła. I to myślę, że jest bardzo motywujące do tego, żeby podjąć działania zmierzające ku zmianie, wykorzystując swoje zasoby, tak? Oni często nie widzą, jakie mają zasoby, czy zasoby w rodzinie, czy w samym sobie, jak dużą pracę już wykonali. Często takie czasami spisanie i pokazanie tego, jak dużo już zrobili i jak mało im brakuje do tego, żeby osiągnąć ten cel, naprawdę, naprawdę działa.
Fundacja Dialog ma olbrzymie doświadczenia w działaniach tego typu, również pod kątem finansowania, bo przecież wszystko pociąga za sobą jakieś koszty. Widziałem wasz facebookowy profil, na którym zaapelowałyście do waszych przyjaciół o pomoc w pewnym remoncie. Co się takiego wydarzyło?
No, wydarzyła się dla nas dość przykra sytuacja. Nie byliśmy świadomi, że pękła rura w ścianie w łazience u chłopców. No i woda zaciekała, znalazła swoje ujście. No i w pewnym momencie, jak się okazało, że wylało nam, zalało nas, no niesamowicie zalało nam piętro, zalało nam tą łazienkę właśnie. Woda znalazła swoje ujście i na dolnym piętrze, czyli piętro niżej, zaczęła z sufitu skapywać. No i co się wiąże z tym, że trzeba zrobić generalny remont łazienki, tak? Musieliśmy generalnie wyłączyć łazienkę z użytku. Także na dany moment chłopcy są bez łazienki, korzystają z łazienki kadrowej. Piętro niżej, cały sufit tak naprawdę nam odpadł, w związku z czym no, generalny remont łazienki przed nami, co oczywiście generuje potężne koszty. Niestety Dom Powrotu ma taką sytuację, że funkcjonujemy na dotacji, czyli na pewnej określonej kwocie, tak, z budżetu i nie możemy jej przekroczyć. Co więcej, ta kwota w budżecie jest podzielona na pewne tak jakby sektory, obszary, że tyle i tyle musimy przeznaczyć na żywność na przykład, a tyle i tyle na wyposażenie. No remont, jak sama nazwa wskazuje, to jest kwestia wyposażenia, gdzie mamy dość okrojone środki i przekroczyć ich nie możemy, dlatego no, musimy się tutaj posiłkować naprawdę życzliwymi przyjaciółmi, ludźmi, którzy są otwarci na krzywdę dziecka i na to, żeby gdzieś tam te dzieciaki nasze miały takie komfortowe warunki po prostu. W związku z czym odważyliśmy się założyć zrzutkę na Facebooku Domu Powrotu. Jest link, można tam wejść, można sprawdzić, można też poczytać, co u nas słychać, co się dzieje, jak to się zadziało, takie bieżące wydarzenia. No i rzeczywiście bardzo prosimy o wsparcie, jeżeli tylko jest ktoś, kto jest w stanie nam pomóc w jakikolwiek sposób tak naprawdę, no to serdecznie prosimy.
No to teraz jeszcze po kolei i powoli. Gdzie was odnaleźć w tej kwestii? Gdzie ta zbiórka się odbywa? No i gdzie ewentualnie te pieniądze, czy też może raczej na co trafią?
Jak wejdziemy na stronę, na Facebooka Domu Powrotu, to tam jest odnośnik od razu link na zrzutka.pl, remont Domu Powrotu, środki potrzebne na remont Domu Powrotu, czyli zapraszamy generalnie na naszego Facebooka, Facebook Domu Powrotu, gdzie jest artykuł, gdzie jest link na zrzutkę, gdzie jest też konto wskazane, tak, i bezpośrednio można na zrzutce też wpłacić. Przy każdym poście tak naprawdę Domu Powrotu jest też odrębne konto, na które w każdej chwili, niezależnie od tego, czy zrzutka istnieje, czy też nie, w każdej chwili można nas wesprzeć. Wystarczy tylko napisać, że to są jakieś środki przeznaczone na Dom Powrotu i w każdej chwili można przekazać jakiś tam chociaż skromny datek. Na co to trafi? Generalnie tak naprawdę to od podstaw jest potrzebne wszystko. Otrzymaliśmy już i tu serdeczne podziękowania ludziom, którzy już otworzyli się na naszą potrzebę. Od państwa Kiszkiel otrzymaliśmy kleje, gładzie, gdzieś tam no, mnóstwo takich ludzi jest, którzy w jakikolwiek swój sposób są w stanie nam pomóc. I za to bardzo serdecznie dziękujemy, bo tego nie można pominąć. No ale przed nami właśnie trzeba jeszcze wszystkie kupić środki, tak? To są wszystkie grunty, płytki, terakoty, glazura, farba do ściany, brodzik, postawić ściankę działową pomiędzy kabinami. No wszystko to, co wiąże się z generalnym od początku tak naprawdę wyposażeniem łazienki i remontem sufitu piętro niżej.
Ten remont musi się szybko skończyć. I wierzę w to, że tak się właśnie stanie również dzięki pomocy słuchaczy Polskiego Radia Białystok. Wioletta Toczko i Kamila Zaperty, Fundacja Dialog, były gośćmi Polskiego Radia Białystok. Dziękuję paniom za spotkanie.
Dziękujemy również.
Dziękuję bardzo.
Trzeci sektor.